Otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, 12 rozdział, od pierwszego wiersza. Jest tu historia pewnej tragedii, która się rozegrała, tak na sposób ludzki mówiąc. Diabeł chce nas zastraszyć zawsze różnymi rzeczami strasznymi na początku, ale okazuje się, że jest to często coś takiego jak szczekanie pieska. Kiedyś widziałem taką sytuację, że dwa psy do siebie obszczekiwały się. Jeden był taki wielki Bernardyn, a drugi taki maluteńki. I jak ten mały zaczął szczekać, to ten duży uciekł. Pierwsze wrażenie takie by było, że odwrotnie powinno być. Bóg tak samo dodaje nam sił i w sytuacjach, kiedy diabeł chce nas postraszyć, Bóg mówi: nie bój się, statko maluczkie, ponieważ ja jestem tym, który zwyciężyłem. Po stronie mojej jest zwycięstwo. Tu jest podobna sytuacja. Przeczytajmy. 12 rozdział od pierwszego wiersza. W owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba, brata Jonowego, kazał ściąć. Gdy zaś widział, że to podoba się Żydom, kazał pojmać Piotra. A były to dni prześniku. A gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przekazał czterem czwórkom żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając po święcie Paschy stawić go przed ludem. Strzeżono tedy Piotra w więzieniu. Zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Owej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić, Piotr, skuty dwoma łańcuchami, spał między dwoma żołnierzami. Strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąściwszy zaś w bok Piotra, obudził go, mówiąc: wstań prędko. I opadły łańcuchy z jego rąk. I rzekł anioł do niego: opasz się i włóż sandały swoje. I uczynił tak. I rzecze mu: narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. I wyszedł więc i podążał za nim, lecz nie wiedział, że to, co się za sprawą anioła dzieje, jest rzeczywistością. Sądził raczej, że ma widzenie. A gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta. I mamy problem. Która im się sama otworzyła. I wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go. A gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł: teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. A gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. I zakołatał do drzwi bramy. I tak dalej. Historia wydawałaby się tragiczna, ponieważ pewni ludzie, żeby udobruchać pospólstwo, żeby przypodobać się innym, no, zobaczył, że ścięcie Jana, Jakuba, było wspaniałym wydarzeniem, które zachęciło Żydów. Im się to podobało, a więc Herod też postanowił, że zrobi coś dalej, krok następny. A więc stoimy przed obliczem śmierci. Jest to największa rzecz, największa bojaźń w tym świecie. Stracić życie to stracić wszystko. Tak ten świat myśli. Ale apostoł Paweł troszeczkę inaczej się wyraził w Ewangelii. Wolałbym odejść, opuścić ten świat i stanąć u mego Pana. Ale z powodu tego, że z powodu was wolę jeszcze jednak zostać na tej ziemi, aby wam usługiwać. A więc apostoł Paweł był pewny, że jeżeli stąd odchodzi do wieczności, to idzie od razu do Jezusa Chrystusa, do czegoś wspanialszego i piękniejszego. Dlatego też wielu chrześcijan na przestrzeni historii, kiedy obserwujemy, jak wielu apostołów i wielu wierzących oddanych Jezusowi Chrystusowi traciło życie, to oni wiedzieli, dokąd idą. Idą do czegoś lepszego. Dlatego nie trzymali się kurczowo, chociaż to nie chodziło o to, że sami sobie życie odbierali, ale jeżeli świat im chciał życie odebrać, otrzymywali coś daleko więcej. A więc popatrzmy, jesteśmy ludźmi, czasami ciężko nam się pożegnać z tym życiem, z tymi przyzwyczajeniami, z ludźmi. I tutaj po takim wydarzeniu, kiedy został ścięty jeden z wierzących, kiedy zaczęło się prześladowanie zboru przez władzę, przyszedł etap kolejny na Piotra. Ujęto go, osadzono go w więzieniu. Sytuacja nieciekawa z jednej strony, ale jak czytamy i przypominamy sobie wydarzenie z innego miejsca, kiedy Piotr z innymi apostołami zostali uwięzieni, to co robili? Śpiewali. Kto śpiewa w więzieniu, w trudnej sytuacji? Raczej płacze albo biadoli nad sobą, narzeka. My Polacy często lubimy narzekać. Ale oni mieli radość wewnętrzną. Właśnie tym się charakteryzuje chrześcijanin, że ma pokój i radość wewnętrzną. To nie jest rozbawienie, to nie jest jakaś entuzjazm w danej chwili, z sytuacji, kiedy wszyscy się cieszą, bo ktoś głupi kawał powie i trzeba reagować, czy jakaś sytuacja wesoła jest. Ale Boża miłość, Boża radość, Boży pokój, to właśnie objawia się tam, kiedy jest tragedia, kiedy świat drży i się rozpada ze strachu. Ponieważ jest w nas coś, czego nie możemy utracić. Świat nie ma Jezusa i uważa, że tracąc życie fizyczne, traci wszystko. Są dwie drogi takie niebezpieczne. Niedawno słyszałem, że w Szwecji pewna kobieta, 50 chyba iluśletnia, zażyczyła sobie eutanazji. Zostawiła męża, dzieci i byli przy jej śmierci. Wstrzyknięto w jej żyły jakiś środek i kobieta odeszła. Zrobiła jeszcze dobrą rzecz, wydawało się, bo oddała swoje organy oprócz serca innym ludziom. Była chora, sparaliżowana, nie mogła nic zrobić, żeby życie i zdrowie jej się polepszyło. Tak przekazuje nam prasa, przekazują nam informacje. No jest to rzecz straszna. Jeżeli ta kobieta nie była pojednana z Bogiem, to wydawało jej się, że idzie w nicość. Myślę, że jeżeli człowiek sobie odbiera życie, a nie jest z Bogiem pojednany, no to jest pustka. Ale każdy z nas nie idzie w nicość, ponieważ jest życie wieczne. Jest życie wieczne albo śmierć wieczna. Przed nami stoi wybór. Każdego dnia Bóg nam daje możliwość wyboru. Jeszcze raz wróćmy do tej historii. Sytuacja taka, że apostoła Piotra odgradzają mury, wielkie, grube, mocne mury, zostaje zamknięty za wieloma kratami. 16 żołnierzy go pilnuje. 2 siedzi po bokach, skutych razem z nim łańcuchem, żeby się przypadkiem nie uciekł. Sytuacja wydaje się beznadziejna. Nie ma żadnej nadziei. Tak się wydaje ludziom, którzy patrzą płasko, tak zwani płaszczaki, kiedyś brat Kajfusz, fizyk atomowy, brat, który pisze o 3 wymiarach, czy nawet o 4, wieloma wymiarami posługują się naukowcy, kiedy wyliczają toryloty różnych pojazdów kosmicznych, ciał niebieskich i tak dalej, czasoprzestrzeń i tak dalej. I powiedział też często, że ludzie żyją na tej ziemi właśnie jako płaszczaki, czyli posługują się tylko 2 wymiarami, szerokość i długość. I na tej płaszczyźnie nic innego nie widzą. Dla nich nie istnieje niebo, nie istnieje bezmiar, boski wymiar. Ale apostoł Piotr widział to w inny sposób. Tutaj nie jest opisane, jak on to widział. On był sam po prostu tym ciągiem wydarzeń zaskoczony, oszołomiony. Myślał, że ma widzenie. Myślał, że mu się w jakiś sposób śni coś może. Bo kiedy Bóg działa, działa w innych wymiarach niż człowiek patrzy, ten cielesny człowiek. Ale nadzieja jest zawsze w Jezusie Chrystusie. On ma swoje rozwiązania. I ten fragment Ewangelii również mówi do nas dzisiaj. Może nie jesteśmy jeszcze w więzieniu, albo nie będziemy nigdy w więzieniu, ale ten fragment Biblii mówi nam, że każdy człowiek jest w niewoli. Jest w jakiejś niewoli. Są straszne i tragiczne uzależnienia. I wielu ludzi wiemy, że jest pod wpływem alkoholu, jego panem i królem jest alkohol. On dla alkoholu odda wszystko, on sprzeda, wyniesie z domu wszystko. Ludzie pijąc muszą pić, bo kiedy piją, są uzależnieni. Kiedy bierze narkotyk ktoś, ten narkotyk staje się dla niego tak silny, tak mocny, że on to robi, bo on to musi. Jeżeli ktoś kradnie, to kradnie dlatego, bo on musi kraść, bo on jest uzależniony. Jeżeli kto cudzołoży, to on cudzołoży dlatego, że jest uzależniony od grzechu. On to robi, bo on to musi robić. I Biblia nam przedstawia właśnie taką sytuację, że każdy z nas, kiedy żyje bez Jezusa Chrystusa i jego celem nie jest Jezus Chrystus, jego siłą nie jest Jezus Chrystus, Jezus Chrystus nie jest w nim, a on nie jest w Jezusie, to każdy z nas jest uzależniony. Niestety taki jest obraz człowieka na tym świecie. Niektórzy chcą żyć niezależnie i chcą to wykazać w taki sposób, że zdobywają dobrą pracę, posadę, pozycję w społeczeństwie i chcą pokazać, że są niezależni. Nawet Bóg im wtedy nie jest potrzebny, bo jak ma kasę, to Bóg jest dla słabych, mówi. Ale to jest ten wymiar właśnie cały czas płaszczyzny jednej. Długość i szerokość i nic więcej. Kiedy to wszystko traci, to traci w ogóle sens życia, cel życia. Dla niego nie ma nic wartości wtedy, bo Bóg do tej pory nie był wartością. Jeżeli to, co miał, straci, to tacy ludzie często są w tak ciężkich depresjach albo odbierają sobie życie. Mimo że byli znani w świecie często rozrywki, w świecie filmu, w świecie polityki, kiedy tracą to, dzięki czemu byli kimś, to dla nich nie ma już żadnej wartości. Odbierają sobie życie często. Czy my jesteśmy też w alkoholu, w narkotykach? Różnie bywa, prawda? Ale my, tak, ludzie, którzy żyjemy na pozór dobrze, przed innymi wydajemy się takimi dobrymi ludźmi, takimi błyszczącymi czasami. Każdy z nas, jednak ta cielesność jest w nas ciągle. Ale Bóg, Jezus Chrystus, nas zmienia. Uwalnia. Uwalnia nas na zawsze. W nas są dwie natury. Koryntian, 2 Koryntian 5, 17 bodajże jest powiedziane, że jesteście nowym stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Chyba 1 Koryntian 5, 17. Drugi? Wszystko stało się nowe. Nie staje się nowe, tylko stało się nowe. A więc jest to prawda, którą diabeł chce nam podkopać. I to, że czasami upadamy, bo upadamy, to jest wynikiem tego, że uwierzymy w kłamstwo, że nie jesteśmy nowym stworzeniem, że nie mamy na tyle siły, aby stać w życiu świętym, kroczyć, aby błyszczeć Jezusa Chrystusa, aby błyszczeć chwałą Jezusa Chrystusa. To jest kłamstwo. Biblia nam mówi w Ewangelii Jana 8:34, przeczytamy. Ewangelia Jana 8:34, że każdy z nas znajduje się w niewoli grzechu i jest dla nas jeden sposób. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Akurat wyraziłem to w modlitwie też. Co to znaczy grzeszyć? Jak ktoś strzela z łuku do tarczy i nie może wcelować do środka, to on zgrzeszył. Jeżeli chybia, to grzeszy. Słowo grzech to jest chybienie celu. To jest chybienie. A więc jeżeli nie jesteśmy idealni, to chybiamy celu. Jeżeli nie jesteśmy doskonali w powielaniu Bożego planu, który Bóg ma dla nas, to grzeszymy. A więc czy grzeszymy? Bóg nam pokazuje, że ma dla nas rzeczy najlepsze. Kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Ale Rzymian 3:23 mówi, wszyscy zgrzeszyli. A więc wszyscy grzeszymy. Wszyscy chybiamy celu. Wszyscy jesteśmy uzależnieni od grzechu. A więc każdy z nas jest uzależniony. I chrześcijanin różni się tym od człowieka świeckiego, że każdego dnia umiera. Umarł raz dla grzechu, ale każdego dnia są nowe możliwości pokazania, że albo umarłem dla grzechu i nie żyję już, tak jak mi obiecuje Biblia, albo to, co w moim sercu, te moje pragnienia nie są jeszcze przerobione przez Jezusa Chrystusa. W którymś 4 dni temu chyba czytałem z kalendarza, chyba dobry zasiew, taka fajna myśl tam była o tym, że ludzie, chrześcijanie, jeżeli ich serce nie jest całkowicie przemienione, akurat nie wziąłem tego skryptu, ale jest w przypowieściach Salomonowych powiedziane o tym sercu, że nade wszystkiego strzeż własnego serca, bo z niego pochodzi życie. Jeżeli Bóg nie przemieni waszych serc, naszych serc, to możemy często, jesteśmy czasami wytresowani. Wiemy, co jest dobre, co jest złe. Biblia nam mówi, określa. I czasami stwarzamy pozory, bo wiemy, że tak należy postępować. Mamy tą nową naturę. Ale z drugiej strony, jeżeli nasze serce, bo proces przemiany serca jest długofalowy, długodystansowy. To, że narodziliśmy się na nowo, to nam gwarantuje nam życie wieczne. Ale mamy błyszczeć, mamy chodzić w prawdzie Bożej każdego dnia, odrzucać rzeczy złe, wybierać rzeczy najlepsze. A więc jeżeli w naszym sercu nie ma tych pragnień już przemienionych, żeby być czystym, żeby miłować rzeczy, które Jezus miłuje, to nasza natura będzie wracała, kiedy będzie tylko okazja, bo my te rzeczy złe na przykład będziemy kochali. Jeżeli nasze, rozumiecie? Jeżeli nasze serce nie będzie przemienione do dna i będą tam takie myśli ukryte, że ja lubię robić to, jest to złe, więc tego nie robię. Ale w pewnym momencie, kiedy jednak w moim sercu, w głębokości mojego serca jest to pragnienie robienia rzeczy jakiejś złej w oczach Bożych, to w pewnym momencie będzie sytuacja i człowiek skusi się. Dlatego Bóg mówi, aby oddać Bogu swoje serce. Aby Bóg to serce przemienił do dna, do cna. Aby je wypalił, aby je uszlachetnił. Jest taki werset w Rzymian 6:14. Jest dla nas ratunek w Jezusie Chrystusie. Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Grzech nad wami panować nie będzie. Apostoł Paweł tak powiedział. Jeżeli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. To jest chyba Jana 8. Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. To jest najważniejsza prawda, że nie ma innego antidotum na nasze uzależnienie. Nie ma. I może dzisiaj tu jesteśmy w takiej różnorakiej społeczności. Jedni mają problem z tym, drudzy z innym rzeczą. Jedni są uzależnieni w takich bardzo znanych, ogólnych rzeczach, które ogólnie świat nazywa złymi, a niektórzy są uzależnieni w swoim sercu, z różnych złych pragnień. Bóg chce w Jezusie Chrystusie nas uwolnić, abyśmy byli naprawdę wolnymi. Grzech, nałóg, uzależnienie to są rzeczy, które stwarzają, że ktoś inny jest naszym Panem. Dlatego tak często w Nowym Testamencie jest powiedziane, że Ewangelia życzy nam tego, ażeby Jezus stał się naszym Panem. Wielokrotnie też Słowo Boże mówi, że jeżeli Jezus nie będzie naszym Panem, to wszelka inna nauka jest herezją. Bóg chce, aby Jezus Chrystus był tym, który panuje. Jeżeli twoim Panem będzie alkohol, papierosy, złe myślenie, myślenie na przykład skoncentrowane na sobie, ja chcę. Często chrześcijanie tak też pragną i myślą. Nie to, co Bóg chce, ale to, co ja chcę. Ja bym chciał, ja chcę, żeby w moim zborze, żeby w moim życiu, żeby coś tam i coś tam. I cały czas te ja, takie duże, drukowane ja się pojawia. A więc człowiek, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, które jest koroną stworzenia, staje się często wrakiem. I tak bardzo poniżyć się potrafi. Świat mówi często, dla narkomana nie ma szansy już, nie ma lekarstwa. Nie ma sposobu. To już jest wrak człowieka. Jego umysł, jego system nerwowy jest zniszczony. W pewnym okresie, pamiętam, jak byłem młody, to taka recepta była dla ludzi. którzy używają narkotyków. To są ludzie, którzy się do niczego nie nadają. Ich trzeba wywieźć gdzieś w jakieś miejsce dalekie, jakąś dziką, zabitą wieś i niech się wykańczają. To było podejście takie społeczne i pewnych środowisk. Ale Biblia mówi, że jest lekarstwo na wszystko. Pan Jezus jest tym lekarstwem. I każdy, kto spotkał się z Jezusem i przyjął Go do swojego serca i stworzył, uczynił Go Panem swojego życia, nie musi pić, nie musi palić, nie musi żyć dla siebie egoistycznie, może otworzyć się na Chrystusa, a wszystko Chrystus w nim dokona. Już nic nie musi, ponieważ staje się wolny. To musi jest tym problemem. Pan Jezus obdarza nas całkowitą wolnością. Dlaczego jest tak źle w świecie? Dlatego, że ludzie często wierzą, no wierzę w Boga, ale w szatana nie wierzę. I dzisiaj wielu ludzi inteligentnych, światłych, nawet w kościołach wierzy w taki sposób, że nie uznają diabła. Mówi, to taki nierozsądny wymysł ludzki. Ale niestety, jeżeli wierzysz w Boga, to diabeł istnieje i on trzyma cię w niewoli. To jest największe kłamstwo, do jakiego dopuścili się ludzie, uwierzyć, że jego nie ma. Ale co czytamy z listu 1 Jana 3:8? Piękny wiersz, który mówi o tym, że po co Jezus Chrystus się objawił. Objawił się po to, 1 Jana 3:8-9, kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniszczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia. Słowo Boże mówi, że dzieci Boże nie grzeszą. No jak to, bracie? No ale przecież mi się zdarza jakieś tam upadki. Grzeszyć to znaczy notorycznie brnąć w złym. To jest natura, która lubuje się w grzechu. Żyje w buncie przeciwko Bogu. I dla niego naturalną rzeczą jest kombinować, kraść, nazywać to w różne piękne nazwy, przybierać, ale żyć przeciwko Bogu. I słowo z Kolosan, jeśli troszeczkę poczytamy, że wszyscy, którzy mu zaufali, Jezusowi Chrystusowi, on wyrywa nas z mocy ciemności, a więc jest nadzieja. Dla Piotra była nadzieja, chociaż nie było widać, tak samo i dla ciebie. Może jesteś spięty pomiędzy dwoma żołnierzami, kajdanami, łańcuchami. Ale Jezus Chrystus mówi, Kolosan 1:13, który wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. A więc potrzebna jest Boża interwencja. Tylko Bóg może nas wyrwać z mocy ciemności. Czasami człowiek mówi, no dobrze, pójdę do tego zboru, do tej społeczności, zacznę czytać Biblię, zacznę życia chrześcijanin, ale muszę swoje życie poukładać najpierw. Nie ta kolejność. Sam nie potrafisz, jeżeli dotąd nie potrafiłeś poukładać życie. Bóg cię musi wyrwać z mocy ciemności, bo panujesz, żyjesz pod mocą. Albo pod mocą Bożą, albo pod mocą ciemności. Kiedy Jezus wszedł do więzienia, do Piotra, posłał tam swojego anioła, stała się jasność. Wyobrażam sobie kiedyś lochy. Dzisiaj to w więzieniach jest pełno żarówek, oświetlenie. Kiedyś wrzucano takiego człowieka do jakiegoś lochu, do jakiejś celi. Żołnierze wychodzili z pochodniami, robiło się ciemno, cicho, wilgotno, mokro, obrzydliwie. Kiedy Jezus wchodzi do swojego życia i cię uwalnia, staje się światłość. Następuje radość, następuje wesele, następuje nadzieja i opadają ją łańcuchy. Bóg daje moc swoim dzieciom, aby wyzwoliły się z sideł diabła, aby pełniły wolę Jezusa Chrystusa. I przeczytajmy Łukasza jeszcze, 4:18. To samo jest zacytowane z Izajasza, ale czytajmy Łukasz 4:18. Jest to samo słowo, na które się powołuje Łukasz, Izajasza 61:1. Pan Jezus w czasie inauguracyjnego takiego przemówienia w Nazarecie powiedział takie słowa: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, aby ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. A w psalmie Dawid manifestuje o Bogu: wstąpiłeś na wysokość, wiodłeś ze sobą jeńców, tych jeńców, których wyzwolił. A więc każdy z nas, bez Jezusa Chrystusa, żyjąc na własny rozrachunek, tak się wyrażę, jest jeńcem tego świata, jeńcem mocy ciemności, jeńcem szatana. W takich sytuacjach, kiedy zdajemy sobie w życiu sprawę, że jesteśmy uzależnieni i bez Boga nie potrafimy sobie dać rady, to dla Ciebie zapala się w tym momencie światło. Boże światło, które daje Ci nadzieję, że dzisiaj jest dzień zbawienia. Bóg mówi: nie czekaj do jutra. Oto dzisiaj jest dzień zbawienia. W takich różnych sytuacjach, które Bóg dopuszcza do Twojego życia, możesz powiedzieć: gdzie byłeś, Boże, że do tego dopuściłeś? Albo ludzie często tak wypowiadają, kiedy jest jakaś tragedia się dzieje. A budynek wybuchł, gaz wybuchł na przykład, budynek się zawalił. Czy coś innego. Mała dziewczynka niedawno zginęła, prawda, z wózka. Ktoś ją porwał, matka dostała w głowę. Padła, kiedy oprzytomniała, się okazało, że dziecka w wózku nie ma. I takie rzeczy różne się dzieją, straszne. I czasami ludzie mówią: gdzie byłeś, Boże? W różnych beznadziejnych sytuacjach ostatnie słowo należy do Boga. I Bóg dopuszcza, tak jak wcześniej kiedyś mówiliśmy o tych burzach na morzu, kiedy Bóg, Jezus przychodzi do uczniów i mówi: nie bójcie się. Tak samo i w tym momencie Twoja sytuacja doprowadziła Cię dzisiaj do tego miejsca, do tego tutaj miejsca konkretnego, żebyś stanął przed Bogiem, przed Jego Słowem i powiedział: Boże, wierzę. Wierzę, w Tobie jest wolność. Proszę Cię, zmień moje życie. Apostoł Piotr, zobaczmy tutaj, jak zareagował. Kiedy anioł trącił go w bok, powiedział mu: wstań prędko. I co zrobił Piotr? Wstał. Sami leżymy w tym swoim problemie pomiędzy żołnierzami, skuci łańcuchami, mówimy, kiedy Boże Słowo przychodzi do Ciebie i mówi: wstań prędko. Nie opiesz, ale prędko. To Ty mówisz: no nie, chyba coś mi się majaczy. Nie, no wtedy nie dla mnie. Ja już jestem skończony. Ale Jezus przychodzi do Ciebie konkretnie. Jezus nie przychodzi do masy ludzi, do tłumy ludzi. Tak jak komuniści określali, liczył się tylko człowiek. Kiedyś był w masie, w tłumie. Masy się liczyły. Jednego można było poświęcić za innych. Tak, Jezus Chrystus ceni każdego człowieka osobiście. Indywidualnego człowieka. Kocha. I dla tego człowieka indywidualnego, czyli dla Ciebie, przyszedł. Nie dla mas przyszedł. Przyszedł konkretnie dla Ciebie i oddał swoje życie na krzyżu. Aby Twoje kajdany opadły. Aby ogłosić jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Dzięki Słowu Bożemu możesz być uwolniony. Twoja ślepota może zostać uleczona. Zobaczyłeś, że w Jezusie, kiedy Piotra wyprowadził, nie było dla niego problemu. Kraty się otwierały. Żołnierze spali. Obudził się tylko Piotr i wyprowadził go na wolność. I modlitwy zostały wysłuchane. Ktoś się za Ciebie modli również. To, że tu jesteś, to jest też dowód, że ktoś się za Ciebie modlił. Modlił i modli. Tak jak tu przychodzę na te społeczności, to wiem, że różni ludzie są w różnych problemach, ale też słyszę w modlitwach, że mają tych stawienników, którzy za nimi walczą w modlitwach do Boga. Jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Ale Piotr miał po kolei pewne takie polecenia. Opasz się, weź swoją suknię, ubierz swoje sandały i pójdź za mną. Pójdź za mną. Jest pewien warunek. Pozbieraj się do kupy, weź wszystko, co masz, weź sandały gotowości głoszenia Ewangelii, słuchania Ewangelii, odziej się, ubierz się. Pan Jezus przytacza też taki w wersecie: Jezus Chrystus daje Ci szatę zbawienia, szatę czystą, szatę niewinności. Możesz wreszcie powiedzieć: mój stary grzech zostaje tutaj w tym lochu. Jezus odziewa mnie nową szatą, szatą sprawiedliwości, szatą zbawienia. Dlatego możesz to śmiało założyć. Przestań sobie wypominać ciągle, że no i taki jestem, i taki będę, i taki umrę. Jezus chce zmienić cię od środka. Chce dać ci szatę, chce dać ci sandały i mówi: pójdź za mną. To jest najważniejsze polecenie, żeby wreszcie coś się zaczęło dziać. Pójdź za mną. I Piotr poszedł. Dlaczego się otwierały wszystkie kraty? Bo Piotr szedł za Bożym wysłannikiem, za Bożym głosem. Poszedł i problem się skończył. Oczywiście nie znaczy to, że w życiu chrześcijanina będą same róże, że wszędzie będą go podwozili samochodami dobrymi, że będzie miał dużo pieniędzy, że będzie miał tylko przyjaciół wokół siebie, nie będzie miał wrogów, skończą się jego problemy, ale problemem człowieka jest to, że musi być, jeżeli nie jest zależny od diabła, od grzechu, który go niszczy, to jest zależny od Jezusa Chrystusa. Są pewne dwie niewole, tylko niewola z Jezusem Chrystusem to nie jest niewola. To jest po prostu dobrowolne oddanie się i związanie się z Chrystusem na wieki. Lubię filmy takie historyczne, kiedy przedstawiane są historie na przykład z dawnej manufaktury, z dawnej wsi, sytuacje, kiedy pokazują, jakie zależności były na wioskach. Na przykład taki był kiedyś film historyczny, taki obyczajowy, który pokazywał w folwarku cała służba, jak pracowała. Był pan, był panicz, którzy tam wykorzystywali tą służbę w różny sposób, ale też służba sama siebie wykorzystywała, bo był jakiś ordynans, który był już wyżej postawiony niż kucharka i on tymi ludźmi niżej gardził. To wszystko funkcjonowało. Ale znów są sytuacje takie, że kiedy były czasy niewolnictwa, feudalizmu, to wielu niewolników, którzy dostawali od panów swoją wolność, powiedziało: ja nie chcę od pana odchodzić, ja będę panu służył do końca, bo pan był dla mnie dobry. To był po prostu taki czas, takich związków. I my również wybieramy Jezusa, jeżeli pójdziemy za Nim, dobrowolnie stajemy się związani na zawsze z Nim. Dobrowolnie, ponieważ On ma dla nas rzeczy najcenniejsze. On chce nas wyprowadzić ze śmierci, z niewoli szatana, z potępienia przede wszystkim. Sami siebie potępiamy, zanim Jezusa nie spotkamy. Pewne szpitale, szpitale w Tworka, szpitale różne dla psychicznie chorych, są pełne ludzi, którzy nie potrafią sobie wybaczyć przeszłości. Jeżeli Chrystus ich nie uratuje, to oni się zniszczą. Sami się zabijają od środka. Sami się oskarżają. A więc potrzebne nam jest przebaczenie Boże. Jezus Chrystus nie był tylko wtedy taki wielki, pełen mocy, doskonały i mógł czynić cuda. Więc Słowo Boże mówi, już tu kończę, że On jest wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki. On był przed wiekami ten sam, przez Niego stworzony był świat, dla Niego jest stworzony świat i wszelki sąd Ojciec Bóg przekazał Jezusowi Chrystusowi. Przed Jezusem Chrystusem zegnie się wszelkie kolano, przepraszam. Każdy pokłoni się przed Nim. Czy wierzący, czy niewierzący, padnie każdy przed Nim i uzna faktycznie, uznajecie, że jesteś Panem Wszechświata. Tylko że niektórzy padną jako przed Królem i zostaną pochwyceni do Jego Królestwa. A niektórzy niestety padną na sądzie ostatecznym. I już nie będzie dla nich szans. I z Izajasza słowo takie 45:2 mówi nam: ja przed Tobą pójdę, krzywe drogi wyprostuję, wrota miedziane skruszę, a zawory żelazne porąbię. Jakiego wspaniałego Boga mamy, osiągalnego w Jezusie Chrystusie. I dzisiaj jest On dla nas nadzieją, dla każdego z nas. Może zdrowie nie dopisuje, może niektórzy mają problemy finansowe, może jakieś uzależnienie. Zawołaj dzisiaj, szukaj Jego. Zawołaj dzisiaj: Jezu, potrzebuję Ciebie, bez Ciebie życie nie ma sensu. I pójdź za Nim. On zdejmie łańcuchy, a założy Ci pierścień. Założy Ci łańcuch złoty, łańcuch królewski, ponieważ przyjmuje Cię do swojego królestwa. Adoptuje Cię jako swoje dziecko. Daje Ci płaszcz zbawienia, płaszcz sprawiedliwości. Ale musisz usłyszeć Jego cichy głos. Pójdź za Mną. Amen.